Witam wszystkich serdecznie w 9 odcinku AI po godzinach. Ja nazywam się Wojtek Koronowicz-Jaśkowiak, natomiast AI po godzinach jest to podcast o zastosowaniach technologii informacyjnych, w głównej mierze poświęcony sieciom neuronowym i ich zastosowaniu w seksuologii. Dzisiejszy odcinek postanowiłem nagrać trochę bardziej luźniejszy. Chciałbym Wam opowiedzieć kilka słów na temat tego, co robiłem przez ostatni czas i z jakimi, można powiedzieć, wyzwaniami musiałem się mierzyć. Jak również opowiedzieć w kilku słowach o mojej nowej zabawce, którą sobie kupiłem jakiś czas temu, czyli PlayStation VR. Kończą się już powoli wakacje, za oknem już pełnoprawna jesień, co oznacza to, że wkrótce rozpoczną się zajęcia, które wspólnie z kolegami, koleżankami ze Studium Komunikacji Medycznej prowadzimy. Oznacza to również, że zaczną się zajęcia dla doktorantów w ramach Międzydziedzinowej Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Warszawskiego. Natomiast z tego, co patrzyłem na ten plan zajęć, to tych zajęć tak naprawdę nie ma dużo. Wydaje mi się, że jest to kwestia chyba 4 przedmiotów, które należy zaliczyć i nie są to przedmioty takie jak na studiach, że składają się z części ćwiczeniowej, wykładowej i tak dalej, czy też obejmują jakąś literaturę, z którą należy się zapoznać. Raczej to polega na tym, żeby po prostu raz przyjść na przedmiot, który na przykład dotyczy etyki albo dydaktyki szkoły wyższej. Akurat z tą dydaktyką szkoły wyższej jest trochę bardziej skomplikowana sprawa, bo etyka to jest, z tego co pamiętam, kwestia jednych zajęć, a ta dydaktyka szkoły wyższej to jest, wydaje mi się, że to są 3 ćwiczenia czy 4, na które należy przyjść. Natomiast no, nie jest to takie obciążenie godzinowe oczywiście jak przy normalnych studiach, to znaczy inżynierskich czy magisterskich. Podobnie również jest w Instytucie Psychiatrii i Neurologii, w studium doktoranckim. Tam również są organizowane zajęcia dla doktorantów, natomiast oczywiście to obłożenie godzinowe jest zupełnie inne niż w przypadku studiów pierwszego czy drugiego stopnia. Wiąże się to z tym, że doktoranci powinni w głównej mierze pracować nad swoim projektem badawczym i również ta praca nad projektem badawczym ma największą liczbę godzin wpisaną w program studiów danej szkoły doktorskiej. Natomiast te inne przedmioty, można powiedzieć, są takimi kursami, które mają dać szerszą perspektywę albo nauczyć po prostu takich rzeczy, które nie były wykładane w trakcie studiów wyższych. Ja akurat w czasie studiów magisterskich z psychologii realizowałem dodatkowe zajęcia w ramach studium pedagogicznego, również UJ-u, czyli takiego ogólnego przygotowania, takiej serii dodatkowych przedmiotów, które dotyczą dydaktyki, pedagogiki. Z tego co pamiętam, była tam chyba również emisja głosu, czyli z takich przedmiotów, które mają umożliwić w tym czasie po skończeniu studiów po prostu bycie nauczycielem. Natomiast nie jest to program studiów, który przygotowuje ściśle do bycia nauczycielem akademickim, tylko do nauki w szkole, czy to szkole podstawowej, czy też w szkole średniej. To właśnie w szkołach doktorskich uzupełnia się ten program zajęć, którego często nie ma w programach studiów tych wcześniejszych. Pewnie na studiach pedagogicznych, tych licencjackich czy magisterskich, można się zapoznać z tą problematyką, na pewno w dużo, dużo szerszym zakresie. Wyobrażam sobie to w ten sposób, że na pewno są jakieś przedmioty albo fakultety, które korzystają z tych metod, które można wykorzystywać w pracy ze studentami. Natomiast myślę, że też to przygotowanie, które się uzyskuje albo też które po prostu zdobywa się w pracy już, pozwala te zajęcia prowadzić w sposób, wydaje mi się, taki z korzyścią dla studentów, ale również z korzyścią dla nauczycieli. Na przykład w moim wypadku ja się nauczyłem tworzyć e-learning, tworzyć prezentacje pod to, żeby one były w ogóle możliwe do tego, żeby je w późniejszym czasie przełożyć na e-learning, kiedy już pracowałem jako nauczyciel akademicki na WUM-ie. To wtedy na początku tej pracy w październiku. Wydaje mi się, że trochę też wcześniej zacząłem tam pracować. My wtedy byliśmy na etapie w ogóle tworzenia tego e-learningu dla studentów kierunku lekarskiego, pielęgniarstwa, następnie doszły inne kierunki. I wtedy też postanowiłem włączyć się w ten projekt, stworzyć kilka takich pierwszych wykładów, ćwiczeń, bo również w ramach e-learningu realizowane są ćwiczenia, czyli to nie jest tak, że student tylko uruchamia jakiś dany wykład i może iść i oglądać przez cały czas Netflixa czy cokolwiek innego. Oczywiście może to robić, natomiast ten e-learning jest skonstruowany w ten sposób, że po jakiejś krótkiej części wykładowej, na przykład po 5 minutach słuchania o jakimś danym zagadnieniu, należy wykonać jakieś ćwiczenie. Nie są to jakieś, nie wiem, wymagające ćwiczenia, które wymagają dużego zaangażowania ze strony studentów. Bardziej chodzi o to, żeby trochę ich zmobilizować do tego, żeby jednak starali się słuchać tego, co tam w tym e-learningu zostało umieszczone. No i uniemożliwia to po prostu włączenie i zostawienie tego e-learningu bez jakichś większych akcji ze strony studentów. Także taka jest rola tych ćwiczeń. No i też oczywiście poza tymi krótkimi ćwiczeniami, które mają pomóc studentom zwracać większą uwagę na dane zagadnienia w e-learningu, są również takie ćwiczenia, które studenci wykonują i już są to ćwiczenia, które wliczają się do oceny. No na przykład to jest skonstruowanie jakiegoś dłuższego wywiadu klinicysty z pacjentem, potem to jest przesyłane w formie dialogu i przesyłane dalej do oceny. Oczywiście, żeby to zadanie zaliczyć, należy się w jakimś zakresie odwoływać do tego, co też w tym e-learningu stworzyliśmy. Tutaj też wydaje mi się, że warto jest wspomnieć o tym, że się trochę może wydawać tak, że w ogóle prowadzenie samego e-learningu jest dosyć dobrym rozwiązaniem dla wykładowcy, no bo poświęci się ileś tam tych godzin na to, żeby stworzyć ten e-learning, a potem może w zasadzie już tam przez kilka lat, może nawet kilkanaście lat wisieć na tej platformie i to już nie wymaga od nas większego zaangażowania. A w samej rzeczywistości jest tak, że praca z tym e-learningiem to w zasadzie jest przez cały rok. Głównie dlatego, że po pierwsze my musimy sprawdzać te prace studentów, które są przez nich nam dostarczane. Po drugie musimy aktualizować te treści, które pojawiają się w tym e-learningu, tak żeby co roku studentom prezentować te treści, które są jak najbardziej aktualne. A no i trzecią rzeczą jest oczywiście również to, że pod koniec każdego roku akademickiego my zbieramy informacje na temat zajęć, które prowadzimy. Tam się również znajdują uwagi co do e-learningu. No i istotne jest to, żeby te uwagi studentów również wprowadzać w życie, ulepszać dane ćwiczenia, które tam się pojawiają lub w jakiś inny sposób wyjaśniać treści, z którymi studenci mogą się zapoznać. Ostatnią rzeczą jest to, że niekiedy pojawiają się trudności techniczne, które wiążą się albo z otworzeniem danego ćwiczenia, albo z otworzeniem danego wykładu. I to są również takie sytuacje, w których my musimy jakoś interweniować, musimy sprawdzić, co się stało. Mamy taką możliwość, żeby zobaczyć, czy na przykład dany student rzeczywiście nie mógł się zalogować do danej platformy. Mi się na przykład zdarzyło raz w zeszłym roku akademickim taka sytuacja, że ktoś napisał do mnie maila, że niestety, bardzo mu przykro, ale nie mógł w czasie jakimś tam przeze mnie zadanym dostarczyć tego ćwiczenia, ponieważ nie mógł się zalogować, a termin akurat przypadł na taki dzień, w którym już nie pamiętam, ale nie mógł usiąść do komputera i w ogóle to nie mógł się zapoznać z jakąś większą częścią tego kursu. Tak, w każdym razie mail tego typu. I pierwszą rzeczą, którą sprawdziłem, było to, czy w ogóle ten student mógł się zalogować do tej platformy. Zalogowałem się, sprawdziłem jego aktywność i okazało się, że ten student nie miał tak naprawdę większych trudności z zalogowaniem się do samej platformy, A tak naprawdę w rzeczywistości jego problem polegał na tym, że on chyba ten termin przeoczył. To znaczy, po raz pierwszy zalogował się do danego ćwiczenia. Tam też była w ogóle próba uzyskania dostępu do tego ćwiczenia. Po raz pierwszy do niej doszło chyba kilkanaście minut po zamknięciu tego terminu. Później logował się znowu do tego zadania. Wcześniej było widać, że przeglądał i zaliczył innego typu materiały. No więc jakby z tej aktywności wynikało, że no jak najbardziej ten student trudności z wyświetleniem tego kursu nie powinien mieć, a jego trudności, które wiązały się z zaliczeniem tego zadania, o tak naprawdę polegały na tym, że on się za późno zorientował i nie sprawdził dokładnie, kiedy ten termin się kończy. No i stworzył historię taką, że nie mógł się zalogować. Oczywiście, jak już z nim zacząłem rozmawiać i pokazałem mu te logi, że z tego wynika trochę coś innego niż to, co on mówi, no to no tutaj na szczęście ta osoba miała na tyle, nie wiem, zdrowego rozsądku, może też tutaj trochę wstyd zadziałał, że przeprosiła za tą historię, którą tam sobie stworzyła, przyznała się do tego, że rzeczywiście miała trudności z tym, żeby się zalogować do tej platformy, ale to były trudności, które już się wiązały z tym, że ona się logowała po terminie. No i tutaj wydaje mi się, że jakoś tą sprawę się udało w konsekwencji rozwiązać, a też jakichś większych konsekwencji z tego nie wyciągałem. Wydaje mi się, że samą nauczką było po prostu to, że ten student musiał przyznać się do kłamstwa i to było dla niego dosyć stresującym przeżyciem. No i mam nadzieję, że też coś na przyszłość z tego dla siebie wyciągnie. Jakiś czas temu wrzuciłem na Instagrama takie zdjęcie mojego drugiego komputera. Tak, wydaje mi się, że jak wspominałem w pierwszym czy w drugim odcinku, jak zacząłem trenować po raz pierwszy sieci neuronowe, to zanim oczywiście do tego się zabrałem, to zacząłem konstruować mój pierwszy komputer stacjonarny. Było to dla mnie trochę wyzwaniem, ponieważ mniej więcej od 10 lat mniej więcej nie mam już komputera stacjonarnego w domu, w mieszkaniu. Korzystałem głównie z MacBooków, natomiast mam jednego iMac'a. Natomiast on z oczywistych względów jako taki typowy komputer stacjonarny się, no moim zdaniem, nie klasyfikuje. No, z uwagi przede wszystkim na to, że no na przykład nie można go samodzielnie zbudować, tylko wybiera się konfigurację taką, jaka jest zadana na stronie internetowej i następnie komputer jest nam już dostarczony. Z budowaniem PC-ta jest natomiast tak, że oczywiście można kupić jakiś gotowy zestaw komputerowy, natomiast ja chciałem zbudować komputer typowo pod zastosowania takie związane z trenowaniem sieci neuronowych, dlatego też postanowiłem, że samodzielnie wybiorę te komponenty, no i potem z pomocą jakiegoś poradnika na YouTube zbuduję już ten komputer, to znaczy poskładam elementy, które przyszły mi z pudełek i stworzę z tego jakąś całość. No i ten komputer został przeze mnie zbudowany, nie było jakichś większych trudności. Natomiast w międzyczasie pojawił się taki problem, że jeżeli na tym komputerze wykonywałem przez jakiś dłuższy czas jakieś bardziej skomplikowane cykle treningu uczenia się sieci, to ciężko mi było z komfortem na tym komputerze coś jeszcze zrobić. Na tyle te zasoby komputera były, można powiedzieć, pożarte przez te procesy, które gdzieś tam zadałem w tle, że w zasadzie ten komputer już powinien stać grzecznie pod biurkiem i nie być przeze mnie już wykorzystywany do innych czynności. No, co było trochę, można powiedzieć, dla mnie ograniczeniem, ponieważ na przykład w tym czasie, kiedy wykonuję ileś tam cykli treningu, mogę robić coś zupełnie innego, co się już nie wiąże z trenowaniem sieci neuronowych. Na przykład z budowaniem kolejnych elementów kodu, albo z przygotowaniem materiału pod następny trening, załóżmy. I do tych drugich zastosowań, o ile ten pierwszy komputer był zbudowany na przykład z bardzo dobrą kartą graficzną, z dużą ilością RAMu, a fajnym procesorem, no to ten drugi komputer w zasadzie nie musiał być już tak bardzo zaawansowany pod względem komponentów, które do niego wbudowałem. I postanowiłem, że będzie trochę słabszy. Na przykład wydaje mi się, że ta karta graficzna, która w tej chwili w nim jest, chyba jest trochę słabsza od tej karty dedykowanej, która jest komponentem płyty głównej. Włożyłem też do niego trochę słabszy procesor i postanowiłem, że z racji tego, że no tutaj nie potrzebuję takiego dobrego chłodzenia, nie będzie tutaj tak dużo elementów, które się nagrzewają, mam na myśli dosyć sporych rozmiarów karty graficzną, no to mogę sobie pozwolić na taką obudowę, która no może nie będzie zapewniała jakiejś świetnej wymiany i cyrkulacji powietrza, tym samym lepszego chłodzenia, natomiast będzie po prostu ładnie wyglądała. No i wybór padł na obudowę z firmy Bitfenix. Chyba się nazywa Portal Window, coś podobnego. Akurat mi się udało znaleźć aukcję na Allegro i taką obudowę, która była opisywana jako używana, natomiast poza tak naprawdę jedną rysą z przodu po prawej stronie ta obudowa nie nosi innych śladów użytkowania. Zamówiłem ją, zamówiłem również płytę główną, procesor, tak, zasilacz, RAM i tak dalej, te elementy, z których ten komputer został rozbudowany. I na początku pojawił się problem, który wiązał się z tym, że jakoś przegapiłem to, że ten standard tej obudowy, on zakłada wykorzystanie mniejszych zasilaczy. Standardowo do komputerów wkłada się zasilacze ATX, a do tej obudowy należy włożyć zasilacz SFX. No jest to po prostu mniejszy zasilacz, który nie zawsze musi to oznaczać, że ten zasilacz ma mniejszą moc, natomiast one są przeważnie droższe, no bo też domyślam się, że trudniej jest upakować do mniejszej skrzynki te komponenty, które składają się na zasilacz. I też wydaje mi się, że zasilacze SFX mają mniejszą liczbę wejść, co do których można by zasilać poszczególne elementy komputera. Przyszły te wszystkie komponenty, przyszedł również mój zasilacz ATX. Składając wszystko razem, zorientowałem się, że na 100% ten zasilacz mój, który kupiłem, nie pasuje do tej obudowy, bo się po prostu nie mieści. No i od razu szukam w Google, gdzie popełniłem błąd. No i się dowiedziałem, że występują dwa standardy zasilacze, ATX większy, SFX mniejszy, a do tej mojej obudowy no, na 100% nie pasuje zasilacz ATX. Natomiast postanowiłem już tego nie odsyłać i po prostu wbudować ten zasilacz do innego miejsca w obudowie, które mi się udało gdzieś jeszcze znaleźć. Nie byłem bardzo zadowolony z uzyskanego efektu, głównie z tego względu, że dużo kabli wystawało i to było po prostu widać przez tą szybę w tym komputerze. Tak sobie postanowiłem, że dobra, że już w takim razie przeżyję, że już będę tego komputera już używać. Natomiast jeżeli ten zasilacz mi się spali tak za rok czy za dwa, no to wtedy już sobie kupię ten zasilacz w tym standardzie mniejszym. Okazja pojawiła się tak naprawdę szybciej niż myślałem, ponieważ Agnieszka chciała wymienić, w ogóle zbudować również swój komputer do trenowania sieci neuronowych i umówiliśmy się w ten sposób, że ja jej w takim razie przekażę mój ten miesięczny zasilacz do jej obudowy, bo u niej będzie pasował, bo wzięła obudowę o standardowym rozmiarze, a ja sobie po prostu kupię zasilacz ten mniejszy, żeby już tutaj mieć ten spokój estetyczny zapewniony i móc spokojnie patrzeć na komponenty mojego komputera przez tą szybę, która jest w obudowie. No i ten zasilacz przyszedł i zdarzyło się coś naprawdę dziwnego, co jest mi ciężko do tej chwili pisać, coś, co się wiązało z wysyłaniem dużej liczby paczek. A historia polega na tym, że wymieniłem ten zasilacz, najpierw wyciągnąłem ten stary zasilacz duży z tej obudowy, podłączyłem zasilacz mniejszy, ten już, który pasuje do obudowy, włożyłem go w to miejsce, w którym powinien się znaleźć, podłączyłem wszystkie kable, próbuję uruchomić komputer i się nie da. W ogóle ani nie kręciły wentylatory w tym zasilaczu, ani tym bardziej nie brak było jakichś oznak tego, że podłączona jest do zasilania płyta główna, czy też inne komponenty. I zacząłem kombinować, to znaczy po pierwsze sprawdziłem wszystkie kable, tak, czy one są na pewno dobrze podłączone. Jak już to mi się udało ustalić, że tak na wszystko, że wszystko jest na pewno dobrze podłączone, no to oczywiście sprawdziłem w międzyczasie, czy może komputer postanowił ożyć, jednak nie postanowił. Dlatego postanowiłem tym razem ja, że będę odłączać po kolei elementy, bez których no, ten komputer w zasadzie powinien się uruchomić, a przynajmniej powinienem zobaczyć na ekranie system BIOS, czyli zacząłem od odłączenia dysków SSD, to nie pomogło, sprawdziłem następnie, czy też może to jest jakby wina, nie wiem, złego podłączenia karty graficznej, chociaż w zasadzie wszystko powinno być dobrze, ponieważ ja tej karty nie ruszałem, tylko wymieniałem zasilacz chwilę wcześniej, sprawdziłem również pamięć RAM, procesor, no, generalnie wszystko było teoretycznie jak w najlepszym porządku. No to pomyślałem sobie, że no na pewno ktoś tutaj z tego Allegro przesłał mi zasilacz, który po prostu był niesprawny. No i też moją uwagę przykuło to, że ten zasilacz, który został do mnie przesłany, on już był po jakichś śladach montażu. Czyli po prostu był wysłany do innego klienta, którego wcześniej sprawdził, może go podłączył do komputera i postanowił go odesłać do sprzedawcy, tutaj zapewne korzystając z tego prawa zwrotu towarów tam do 14 dni kupionych przez internet. No to postanowiłem w takim razie ten zasilacz odesłać. Napisałem taką wiadomość, że tutaj szanowny panie sprzedawco, no niestety próbowałem ten zasilacz podpiąć do mojego komputera, natomiast wydaje mi się, że on jest uszkodzony, ponieważ jest po tym zwrocie, no to może też poprzedni kupujący odkrył, że on jest uszkodzony i pana nie poinformował. No w każdym razie ja korzystam z tego mojego prawa do zwrotu i go odsyłam. Sprzedający odpisał, że nie ma żadnego problemu, zaproponował również przesłanie nowego zasilacza, tego samego, który kupiłem wcześniej. Natomiast tutaj już odpowiedziałem, że nie, że dziękuję, no bo też już kupiłem wcześniej ten sam model zasilacza z innej aukcji już na Allegro. Tym razem już był to zasilacz całkowicie nowy. Aha, tu jest też taka uwaga, że nie był to jakiś dziadowski zasilacz za 49 zł o mocy 300 W, którym chciałem zasilić, nie wiem, mojego RTX-a 2080 i to było źródłem moich niepowodzeń. Nie, tu jest jakby to jest w zasadzie zasilacz Be Quiet o mocy 500 W, także no on powinien w zupełności wystarczyć jak najbardziej na zasilenie dwóch dysków SSD i w wypadku tego mniejszego komputera no płyty głównej i dedykowanej karty graficznej, tak? To wszystko naprawdę powinno wystarczyć do tego, żeby sobie z obsługą tego komputera wystarczyć. No i tak, no i doszedł ten nowy zasilacz, próbuję go, znowu montuję go do komputera, podłączam te poszczególne kable do procesora, do płyty głównej, tak, do moich dysków SSD, próbuję go uruchomić i znowu jest to samo, to znaczy zasilacz się nie uruchamia, nie kręcą się wentylatory wewnątrz zasilacza, czyli coś jest nie tak. No i tutaj po raz pierwszy pomyślałem o tym, że może uszkodziłem w jakimś stopniu ten albo przycisk, który pozwala na uruchomienie komputera w jakiś sposób fizycznie, albo może coś jest na stykach, tak? To znaczy albo na tych stykach, które idą od przycisku tam fizycznie przy obudowie do styków na płycie głównej. Tam może jest jakiś problem. Natomiast sprawdziłem to po kilka razy, upewniłem się, czy na pewno dobrze jest to wszystko podłączone. Rozebrałem również fizycznie ten przycisk, żeby tam sprawdzić, czy tam może jakby nie ma jakichś oznak, które świadczyłyby o uszkodzeniu tej elektroniki, która jest na tym przycisku. Natomiast tam no, nic nie było, tak? Wszystko wskazywało na to, że z tym przyciskiem Power jest wszystko ok. Ja nawet przyłożyłem ten przycisk do tego mojego pierwszego komputera, który był w 100% sprawny i postanowiłem uruchomić go z tego przycisku. Wszystko było dobrze. No i w tym czasie po raz pierwszy pomyślałem o tym, że może tak naprawdę stało się coś z płytą główną, tylko jak mogło się coś stać z płytą główną, kiedy tak naprawdę no, wymieniany był tylko zasilacz. No to mi się wydawało naprawdę czymś nieprawdopodobnym, natomiast no, wszystko na to wskazywało. Wyciągnąłem tą płytę, dokładnie ją sprawdziłem, czy nie ma, nie wiem, jakichś oznak uszkodzenia na niej. Nie było, natomiast no, wszystko wskazywało na to, że jest to płyta główna. Dlatego w międzyczasie zamówiłem kolejną płytę główną, no to już przyszła ta płyta główna, podłączyłem wszystkie komponenty i się okazało, że wszystko już działa. Czyli, że coś się stało po prostu z płytą główną, jakaś bliżej nieustalona usterka. Ja tą płytę główną oczywiście wysłałem do serwisu gwarancyjnego MSI. Jestem ciekawy, co oni mi odpowiedzą i może co jest przyczyną tego uszkodzenia. Jeszcze nie mam od nich żadnych informacji. Jak będą, to też się oczywiście z wami nimi podzielę. No, przyszła nowa płyta główna, włożyłem ją do obudowy, podłączyłem wszystkie komponenty, podłączyłem również ten zasilacz, włożyłem go do obudowy, no i efekt finalny jest taki, że chciałem tak naprawdę wymienić zasilacz z większego na mniejszy. Skończyło się na tym, że zasilacz dalej mam tych rozmiarów większych. Na szczęście udało mi się znaleźć jeszcze inne miejsce w obudowie i tych kabli już tak bardzo nie widać. Można powiedzieć, że bonusem jest to, że teraz mam kartę graficzną, która się w dodatku świeci, kiedy komputer jest wyłączony, czy też włączony do, po prostu do zasilania. Wydaje mi się, że jak będzie u nas ta w mieszkaniu choinka, to wszystko się będzie tak fajnie komponowało, bo tutaj jest ta obudowa z tym oknem. Widać dokładnie te wszystkie diody, które mrugają w różnych kolorach. Jak będzie choinka, to też tam będą te inne światełka mrugały i będzie tak jeszcze bardziej świątecznie, na święta. Przy okazji chciałem się z wami podzielić taką ciekawostką, bo tak od roku chodzę na siłownię. Jak zacząłem chodzić na siłownię, to też zacząłem zwracać większą uwagę na to, w jaki sposób się odżywiam. Nie chodziło mi o ograniczenie liczby kalorii, którą spożywam, raczej na to, żeby sprawdzić tak samemu dla siebie, czy na przykład odżywiam się w tym zgodnie z tym rekomendowanym podejściem, które zakładałoby ileś tam gram białka na kilogram masy ciała. Czyli po prostu byłem zainteresowany tym, żeby od tego momentu rozpoczęcia ćwiczeń na siłowni spożywać więcej białka i pilnować siebie, żeby rzeczywiście tego białka więcej spożywać. I tutaj z pomocą przyszła mi technologia, to znaczy aplikacja na iOS, która nazywa się LifeSum. Jest to taka aplikacja, która umożliwia wprowadzanie różnego rodzaju produktów spożywczych do dziennika tej aplikacji. I ta aplikacja zbiera różnego rodzaju informacje na temat tego, co się zjadło, tak? Na przykład na śniadanie, obiad, kolację, czy też na podwieczorek. Ona następnie zlicza, ile to było dokładnie kilokalorii, ile właśnie gram tłuszczu, węglowodanów, białka. No i korzystam sobie tak z tej aplikacji już od roku, jestem naprawdę zadowolony. Ona też oferuje na przykład to, że można zeskanować poprzez aparat telefonu kod kreskowy danego produktu i dzięki temu wprowadzić go do naszego dziennika tego pożywienia, dzięki czemu nie trzeba wpisywać dokładnie nazwy produktu, tylko on już jest sam znajdywany tam w bazie i nie trzeba się już tym martwić. I ostatnio doszła nowa ciekawa opcja i ta opcja polega na tym, że no nie trzeba już ani wpisywać ręcznie danych produktów, ani też nie trzeba skanować ich kodów kreskowych, tylko po prostu należy wyciągnąć swój telefon, nakierować aparat w stronę naszego obiadu. Niech na przykład na tym talerzu będą frytki, jakaś smażona ryba, w tle niech jeszcze będzie, nie wiem, Coca-Cola, załóżmy. I idea polega na tym, że ja robię zdjęcie temu, co się znajduje na moim talerzu oraz obok tego talerza. To jest następnie przesyłane, wydaje mi się, gdzieś na zewnętrzne serwery LifeSum, bo nie wydaje mi się, żeby te obliczenia były robione lokalnie. I dzięki właśnie zastosowaniom, które wiążą się z sieciami neuronowymi, analizowane jest to, co znajduje się na moim talerzu. I ja mogę sobie następnie wybrać, czy rzeczywiście na przykład system powinien dodać, że na obiad zjadłem, nie wiem, 200 gram smażonej ryby, 200 gram ziemniaków smażonych i czy też na przykład właśnie, nie wiem, pół litra Coca-Coli. Wydaje mi się, że to jest naprawdę bardzo fajne rozwiązanie, ja z tego zacząłem korzystać i rzeczywiście działa to zadziwiająco dobrze. No, ewentualne trudności pojawiają się trochę z tym, żeby ustalić, jak dużo jest danego składnika na naszym talerzu. I oczywiście są też trudności, które wiążą się z tym, że no na przykład jeżeli na moim talerzu znajduje się ciastko, to system to rozpoznaje jako ciasto, natomiast wartości odżywcze dla ciastek amerykańskich są chyba dużo, one się bardzo różnią od tych wyrobów kulinarnych, które można spotkać w Europie. No to są przede wszystkim zmiany, które tam się wiążą z ilością składników w danym cieście. Dlatego na to po prostu należy uważać i też po prostu weryfikować, czy te składniki, które zostały rozpoznane przez system, czy również no, są, czy one również po prostu odpowiadają rzeczywistości. I tak patrzę na zegar, widzę, że mówię już ponad pół godziny. Chciałbym jeszcze jeden temat poruszyć. Kupiłem sobie kilka dni temu PlayStation VR. Tutaj zrobiłem sobie, można powiedzieć, prezent świąteczny na początku października. W zasadzie można to rozpatrywać trochę jako taki prezent na nowe rozpoczęcie roku akademickiego, tylko że tym razem już dla PlayStation VR to jest system, który podłącza się do PlayStation 4, który umożliwia granie w gry w wirtualnej rzeczywistości. Zakłada się takie gogle na głowę, w rękach trzyma się albo kontroler, albo takie dwa kontrolery, o których też za chwilę coś trochę więcej powiem. I gra się w różnorodne gry, które tą wirtualną rzeczywistość wykorzystują. Odczucia są, mówiąc ogólnie, takie, że znajduje się w danej grze. Jak na przykład popatrzę do góry, no to widzę, nie wiem, nad sobą niebo. Jeżeli popatrzę w dół, to w zależności od tego jeszcze jaka to jest gra, ale no nie wiem, widzę Ziemię, czy też widzę kosmos, widzę przez szybę mojego statku kosmicznego różnego rodzaju planety, mogę tam oczywiście polecieć. Jeżeli się obrócę w drugą stronę, to na przykład widzę panel sterowania moim statkiem. Także uczucie tej imersji, tego zanurzenia się w świecie gry naprawdę jest niesamowite. Ja się z VR-em tak naprawdę po raz pierwszy spotkałem w Europa Park chyba 2 lata temu, jak byliśmy i była kolejka VR, to znaczy taka kolejka górska, na którą zakłada się gogle. Tam był wcześniej wgrany jakiś filmik i ten film był zsynchronizowany z tą kolejką górską. No i na przykład jeżeli tam był jakiś nagły spadek w tej kolejce górskiej, no to na przykład w tych goglach VR był wyświetlany obraz, na którym ta kolejka spadała na przykład nagle do jakichś przepaści. No było to naprawdę niesamowitym doświadczeniem dla mnie. Później miałem jakąś przerwę, no i teraz postanowiłem się w ten zestaw zaopatrzyć. Tak jak mówiłem, ten PlayStation VR to nie jest nowość. Wydaje mi się, że to już jest na rynku od, nie wiem, 3 lat, od 2 lat co najmniej. Wydaje mi się, że te pierwsze zestawy weszły 3 lata temu. Natomiast ja wtedy jakoś, pomimo tego, że już byłem zapalonym konsolowcem, graczem PlayStation 4, jakoś wtedy nie miałem za dużej motywacji do tego, żeby się w ten zestaw zaopatrzyć. Jakoś wtedy nie miałem dużej motywacji do tego, żeby sobie ten zestaw kupić. Po pierwsze dlatego, że ja miałem trochę długą przerwę, jeżeli chodzi o granie w gry konsolowe. Mniej więcej, oczywiście jak był okres szkoły podstawowej i gimnazjum, no to nad tymi grami komputerowymi naprawdę spędzałem dużo czasu. Natomiast potem jak zaczął się czas liceum i czas studiów, no to gdzieś, po pierwsze, na studiach już nie miałem komputera, który byłby dobry do gier komputerowych. Po drugie, jakoś mnie to przestało interesować. Jakoś był ten moment matury, ten czas, w którym nie było czasu tak naprawdę na to, żeby grać w gry komputerowe. Może inaczej, może ten czas był, żeby grać, natomiast wydaje mi się, że ja wtedy nie grałem w te gry, ponieważ chciałem mieć taką stuprocentową pewność, że do tej matury będę naprawdę tak bardzo dobrze przygotowany. I myślę, że wytykałbym sobie to, że wtedy grałem w te gry, a na przykład się czegoś nie uczyłem, no i w konsekwencji miałem ileś tam tych punktów mniej i się nie dostałem na studia, na które chciałem się dostać. Dlatego w szkole średniej ja w gry w ogóle nie grałem. Na studiach natomiast szybko zaczęło mi zależeć na tym, żeby mieć jak najwyższe oceny, żeby jak najwięcej tych takich rzeczy okołozawodowych robić, które wiązały się z psychologią. Głównie z tego powodu, że chciałem mieć też z jednej strony jak najlepszy start już później po zakończeniu studiów. Wiedziałem, że ukończenie samego kierunku studiów w dzisiejszych czasach absolutnie niczego nie zapewnia. Po drugie, ten kierunek studiów zaczął mnie naprawdę fascynować i zacząłem po prostu lubić to, czego się uczę. Zacząłem lubić też te inne wszystkie aktywności, które zacząłem w międzyczasie podejmować, czyli pisać artykuły, jeździć na konferencje, prowadzić swoje pierwsze badania. I gdzieś wtedy rzeczywiście tego czasu na te gry nie było. Natomiast mniej więcej na czwartym roku studiów, na piątym roku, jakoś tak postanowiliśmy z siostrą, już właśnie nie pamiętam, czy to był jej pomysł, czy to był mój pomysł, wydaje mi się, że to był jej pomysł. Kupiliśmy sobie wakacje na spółkę PlayStation 4, no i wtedy się zaczęło, tak? Wtedy był taki, przyszło odrodzenie gier konsolowych u mnie. Byłem też już na takim etapie, mogłem sobie trochę pozwolić więcej na spędzanie wolnego czasu przy grach. I od tego momentu nastał właśnie rozkwit przechodzenia gier konsolowych. Zmierzam do tego, że ja tak naprawdę miałem, że kiedyś byłem właśnie zapalonym graczem komputerowym, potem miałem długą przerwę i tak naprawdę do gier komputerowych wróciłem kilka lat temu. Mówię o tym dlatego, że z uwagi na tą przerwę, którą miałem, która chyba wynosiła co najmniej 5 lat, 6 lat mniej więcej, zdążyłem przegapić na tyle tych różnych ciekawych tytułów, które wyszły w międzyczasie. Udało mi się w ogóle przegapić tak naprawdę całą generację PlayStation 3, dopiero zacząłem grać na PlayStation 4. PlayStation 3 również sobie kupiłem, jest w moim domu rodzinnym i jak tam jestem, to również wracam do tych tytułów trochę starszych, po to, żeby trochę nadrobić zaległości. Natomiast z uwagi na to, że ja tak naprawdę nie miałem wcześniej okazji do tego, żeby się zapoznać z tymi wszystkimi innymi podstawowymi tytułami, które wyszły w międzyczasie, że jak wyszło PlayStation VR, to ja tak czy tak miałem tyle gier na dysku, że ja nie miałem czasu się z nimi wszystkimi zapoznawać. I wtedy myślałem sobie, że dodawanie do tego wszystkiego jeszcze PlayStation VR to po prostu sprawi, że ja tego czasu już w ogóle nie będę miał i może lepiej jest to przełożyć na jakiś późniejszy czas. No i tutaj też była taka kwestia finansowa, która trochę się wiązała z tym, że no moim zdaniem to PlayStation VR było trochę na wejściu za drogie. Znaczy ja sobie zdaję sprawę z tego, że inne te systemy do gier z wykorzystaniem wirtualnej rzeczywistości, oto nie są tanie rzeczy. One potrafią kosztować po kilka tysięcy złotych. No na przykład, nie wiem, jakiś najnowszy model Oculusa czy sprzęty tego typu. Natomiast to PlayStation VR, ono w momencie premiery, to też sprawdzałem sobie kilka dni temu, kosztowało około 2000 złotych i do tego wszystkiego należało oczywiście jeszcze zaopatrzyć się w gry, które no, na samym starcie danej konsoli też nie są tanie. Do tego należało jeszcze kupić kamerę do systemu PlayStation, ponieważ ten system PlayStation VR wykorzystuje kamerę do tego, żeby śledzić nasze położenie. Kolejną rzeczą jeszcze jest to, że dobrze jest sobie kupić nie tylko taki zwykły kontroler do PlayStation 4, ale coś nazywa PlayStation Move. To są takie dwa drążki, dwie można powiedzieć różdżki, które są zakończone takim światełkiem na końcu i one umożliwiają takie już całkowite wczucie się w daną grę. No na przykład jak jest się wojownikiem, no to ma się uczucie takie, że w jednej ręce trzyma się miecz, a w drugiej ręce na przykład trzyma się tarczę, co daje no niesamowite poczucie imersji i tego zanurzenia się w wirtualnej rzeczywistości. No także no 3 lata temu naprawdę trzeba było, wydaje mi się, no prawie 3000 zł zapłacić za to, żeby, no, żeby mieć te wszystkie elementy i kilka takich podstawowych gier, no co było przynajmniej dla mnie dosyć wygórowaną ceną, no mając też na uwadze to, że no PlayStation 4 jest no dużo, dużo tańsze, a PlayStation VR ma też, miało to swoją cenę. Natomiast przez te lata ten zestaw zdążył znacznie stanieć. Są również takie zestawy, które zawierają w sobie już te wszystkie elementy, czyli kamerę, PlayStation Move, kilka gier na początek. No i jest to też ten zestaw PlayStation VR, który jest po takiej modyfikacji, to już jest ta wersja druga. I też postanowiłem, że to jest dobry moment na to, żeby sobie kupić ten zestaw, z tego właśnie powodu, że udało mi się w międzyczasie przez te 2-3 lata skończyć po prostu te najważniejsze tytuły na PlayStation 4, które gdzieś wyszły, dokładnie się z nimi zapoznać, skończyć główne linie fabularne, skończyć misje dodatkowe. No i jestem w tym momencie już tak na bieżąco, jeżeli chodzi o gry konsolowe na PlayStation 4. I mogę się spokojnie zabrać za gry w PlayStation VR. No to w takim razie kilka słów na temat tego jeszcze może, jak to wszystko wygląda. W ogóle podłączenie tego zestawu, tych gogli do PlayStation 4 jest naprawdę skomplikowane. Może nie pod takim względem technicznym, tylko pod względem ilości kabli, które nagle zdają się opanowywać pokój, w którym znajduje się PlayStation. Z tego powodu, że to nie jest tylko tak, że podłącza się gogle do konsoli i wszystko już gra. To jest tak, że najpierw te gogle są podłączone pod specjalny sterownik. Ten sterownik ma swój własny procesor, ma swoje również chłodzenie, które też trochę szumi, jak się gra w jakąś bardziej wymagającą grę. Chociaż nie wiem, czy to jest szum, który jest wydawany przez ten procesor, czy też może chodzi o szum, który jest generowany w ogóle przez PlayStation, a te gry po prostu są bardziej wymagające. No w każdym razie, żeby to wszystko uruchomić, potrzebny jest dodatkowy jeszcze procesor i on jest dołączony do tego zestawu, który się kupuje. I teraz ten procesor jest podłączony kablem do PlayStation 4, do niego również wychodzi kabel HDMI, i jeszcze jest dodatkowy kabel HDMI również z tego procesora do podłączenia do telewizora. Do tych samych gogli, które zakłada się na twarz, wymagane jest również podłączenie słuchawek. No i tutaj można wykorzystać albo te słuchawki takie stokowe, które są dołączone do zestawu PlayStation VR, albo też podłączyć swoje słuchawki. No i ja wykorzystałem, na początku sprawdziłem te słuchawki, które były dołączone do zestawu. No generalnie są, jakość dźwięku jest w miarę ok. Natomiast ja mam słuchawki Sony MDR-1000X, które mają tą opcję wyciszenia dźwięku, to znaczy tą opcję aktywnego wyciszenia dźwięku. O dzięki czemu jak się je założy, to można naprawdę w łatwy sposób odizolować się całkowicie od dźwięków, które płyną z otoczenia, a jak już się ma przed sobą wirtualną rzeczywistość, to dzięki tym słuchawkom wrażenie jest jeszcze bardziej realistyczne, no ponieważ w ogóle się już nie słyszy tego, co jakie inne dźwięki dobiegają z otoczenia. Tutaj mam taką trochę obawę, że ktoś będzie wchodził do mieszkania, ja będę miał na sobie te gogle, te moje słuchawki wyciszające, no i nagle ktoś będzie chciał ujawnić swoją obecność, a ja nie będę na to przygotowany, albo co gorsza, będę grał w jakąś grę, która jest horrorem, na przykład nowy Resident Evil, Biohazard, no i to może się dla mnie skończyć jakimś co najmniej wyższym pulsem, którym może mnie poinformować Apple Watch. Natomiast no jeszcze nikt mnie nie wystraszył w czasie bycia zanurzonym w tą wirtualną rzeczywistość. No to w takim razie kilka jeszcze słów na temat samej rozgrywki. Przechodziłem tak naprawdę od wczoraj kilka gier, Skyrim w wersji VR, uruchomiłem również Astrobot i taką grę PlayStation VR Worlds. Wrażenie, które płynie z rozgrywki w tych grach, jest naprawdę niesamowite. Aha, jeszcze oprócz tych gier, jeszcze grałem w misję VR z Star Wars Battlefront. Tak, i to jest taka misja właśnie w całości przygotowana pod ten, pod wirtualną rzeczywistość. I tak jak mówiłem, te wrażenia z tych, z grania w te gry naprawdę jest niesamowite. To jest, wydaje mi się, że dawno już nie miałem takiej frajdy z grania w jakąś grę, z bycia w tej grze i z wrażeń w ogóle, które płyną z tej rozgrywki. No naprawdę tutaj wydaje mi się, że tyle śmiechu i radości, która wiązała się z tą rozgrywką, to no, żadna gra mi tak dużo tego nie zapewniła, ani takiego efektu wow. Na przykład weźmy... Są takie gry, które na PlayStation 4 po prostu sobą zachwycają, jak na przykład nowa gra Uncharted 4, czy też Uncharted Zaginione Dziedzictwo. To są takie gry, które są naprawdę bardzo... To są takie gry state of the art, tak? Takie, które, na które się patrzy i czasami zatrzymuje się, żeby tylko podziwiać widoki, albo sposób, w jaki zostało przedstawione w danej grze światło, albo woda. To są takie gry, które właśnie zachwycają swoją grywalnością, które no niekiedy powalają również swoimi możliwościami i tym, co jest możliwe do wygenerowania przez konsolę. No tutaj, jeżeli chodzi o PlayStation VR, nie ma takich gier, które zachwycałyby jakoś bardzo swoją grafiką. To znaczy te gogle oferują, wydaje mi się, dosyć dobrą rozdzielczość, natomiast w porównaniu do rozdzielczości, która jest oferowana przez inne gogle, na przykład przez Oculusa, ona nie jest zbyt wysoka. Na przykład jeżeli jest jakaś sceneria, w której nie ma zbyt dużej ilości światła, to łatwo jest zaobserwować piksele. A na przykład też piksele widać na sceneriach oświetlonych w przypadku jakichś, nie wiem, bardziej oddalonych od nas obiektów. Natomiast to poczucie zanurzenia się w tym świecie, to poczucie tego, że my tam tak naprawdę, my tam nie jesteśmy, ale mamy poczucie tego, jakbyśmy tam byli, dodaje naprawdę niesamowite wrażenia. Duże wrażenie w ogóle na mnie zrobiła ta misja z Star Wars Battlefront. To jest misja, która polega na tym, że jesteśmy pilotem X-Winga, wyruszamy gdzieś na jakąś misję, w której mamy eskortować statek Sojuszu Rebelii, no i nagle pojawiają się myśliwcy TIE i musimy z nimi stoczyć walkę. Tak, potem pojawia się znowu jakiś większy krążownik, musimy zniszczyć jakieś elementy, które są na tym statku. I to jest niesamowita misja, ponieważ mamy znowu poczucie tego, że to my jesteśmy tym pilotem tego X-Winga, możemy się rozejrzeć po naszym kadłubie naszego statku, wejść w interakcję z różnymi przyciskami, które znajdują się w kadłubie i możemy poczuć się naprawdę jak w filmie. O tutaj minusem tylko jest to, że to jest tego, co mi się wydaje, tylko taka jedna misja i ani inne misje w Star Wars Battlefront, ani w Star Wars Battlefront 2 nie ma już misji, które umożliwiałyby wykorzystanie wirtualnej rzeczywistości. Dlatego fajny akcent, natomiast szkoda, że taki krótki i no i też niezbyt rozbudowany. Natomiast miałem również okazję do zagrania w Skyrima w wersji VR. Tutaj pewnie dla osób, które również grają w gry albo się przynajmniej jakoś interesują tym zagadnieniem. No i Bethesda, czyli firma, która jest odpowiedzialna za tworzenie serii The Elder Scrolls, z tego biednego Skyrima zrobiła naprawdę już taką krowę, którą wydoiła już chyba do granic możliwości. Tych wersji Skyrima, które wychodziły, było naprawdę dużo. A jest to gra, która chyba była wydana w 2012-2013 roku mniej więcej, także naprawdę już kilka dobrych lat upłynęło. Bethesda swoją drogą znalazła się również na takim na takiej pozycji do odstrzału ze strony graczy, no ponieważ wszyscy czekamy już na kolejną grę z serii The Elder Scroll, natomiast no, Bethesda na ostatniej konferencji postanowiła opublikować zwiastun jakiejś trochę lipnej gry na komórki, która również ma być właśnie jakąś grą z uniwersum The Elder Scroll, natomiast no, my wszyscy czekamy na pełnoprawną kolejną wersję tej gry, tak, a nie na kolejną grę na telefony komórkowe z mikropłatnościami, z jakąś ograniczoną zawartością. No natomiast wiadomo, że ta firma pracuje już nad kolejną grą z serii. Został opublikowany chyba pół roku temu, czy rok temu nawet, teaser kolejnej gry. Także również na to czekamy. Natomiast jeżeli chodzi o samego Skyrima, no to wersji tej gry pojawiało się już właśnie co najmniej kilka. Ja nie jestem w stanie ich nawet chyba wymienić wszystkich. Na pewno wersja oryginalna, wersja na PlayStation 3, wersja na PlayStation 4, wersja na PlayStation 4 w tej wersji HD, wersja na Nintendo Switch, o którym myślę też, że opowiem już kolejnym razem. No i teraz mamy wersję Skyrim w wersji VR. No jest to wersja Skyrima, wydaje mi się, że w tej postaci odnowionej HD, natomiast umożliwiająca nam zanurzenie się w tym świecie z użyciem wirtualnej rzeczywistości. No i rzeczywiście wrażenia, które płyną z tego, ze znalezienia się w tym świecie, są niesamowite. Tutaj też duży plus za to, że ta wersja obejmuje polski dubbing, tak? I te wszystkie kwestie, które są mówione przez poszczególne postacie, one są w języku polskim, co też wydaje mi się, że no przynajmniej mi umożliwia większe jeszcze wczucie się w doświadczenie tego świata. I to jest gra Skyrim, w którą my możemy grać albo z użyciem po prostu kontrolera do PlayStation 4, albo z użyciem tego PlayStation Move, tych dwóch drążków, które mają tą świecącą końcówkę, która umożliwia śledzenie ich położenia. I dzięki temu my na przykład właśnie widzimy swoje ręce w tej grze i na przykład ja jestem w stanie zobaczyć, nie wiem, że jeżeli mam wybrany łuk, no to naciągam jednym, to jest dosyć ciężko wytłumaczyć, ale może wrzucę na Instagrama jakiś filmik z moich zmagań, jak próbowałem naciągnąć łuk i wystrzelić strzałę z użyciem tych dwóch drążków. W każdym razie w jednym drążku trzymam łuk, w drugim strzałę, naciągam jedno na drugie, zwalniam przycisk, no i ta strzała w tym momencie wylatuje. Muszę trochę popracować natomiast nad sterowaniem w tej grze. Ono jest trochę trudne, chociaż da się do tego przyzwyczaić. I też jak czytałem recenzje osób, które grały już w tą grę, no tutaj zasadniczo to sterowanie jest chwalone. Mówi się o tym, że jest przemyślane i że oferuje właśnie taką możliwość całkowitego zanurzenia się w tym świecie. Natomiast no, moim zdaniem wymaga to no, co najmniej kilku godzin treningu, żeby po prostu się dobrze w tym sterowaniu odnaleźć. A z racji tego, że jest to też gra akcji i o tutaj tym mieczem naprawdę trzeba dosyć często machać albo chronić się tą tarczą, czy też sprawnie posługiwać się tym łukiem, no bo jeżeli tego nie będziemy w stanie sprawnie robić, no to albo nam ucieknie jeleń i nie będziemy w stanie go upolować, albo na przykład zostaniemy zabici w jakiejś krypcie, schodząc gdzieś, wykonując dane zadanie. No więc to sterowanie jest naprawdę bardzo istotne. Jeżeli chodzi o PlayStation Worlds, to tutaj nie jestem w stanie za bardzo się jeszcze wypowiedzieć co do tej gry. Ona oferuje 5 takich mini historii. Jedna jest związana z tym, żeby odbijać taką piłkę w wirtualnej rzeczywistości. No, dosyć prosta gra, ale wydaje mi się, że fajnie zrealizowana pod tym względem graficznym. A druga historia to jest taka historia związana z napadem chyba na sklep jubilerski. My musimy ukraść klejnot. No i tutaj wydaje mi się, że autorzy tej gry też zadbali bardzo dobrze o tą imersję, bo na początku siedzimy na takim krześle, jesteśmy przywiązani. Za chwilę zaczną się chyba jakieś tortury przeprowadzone przez jakiegoś faceta, który naprawdę nie wygląda przyjaźnie i naprawdę mamy poczucie tego, że my jesteśmy uwięzieni przez tą osobę i pojawia się takie poczucie lęku, że no Może byśmy chcieli jednak to miejsce opuścić i może jak stąd się uwolnić. Też duże poczucie bycia w tej grze dają takie elementy, które na przykład, nie wiem, wiążą się z tym, że ja wyciągam jedną rękę, sięgam nią po cygaro, drugą ręką po zapalniczkę i mogę sobie to cygaro zapalić, potem przyłożyć do ust i mam takie poczucie naprawdę tego, jakbym to cygaro palił. Też nigdy w życiu nie paliłem, dlatego nie wiem, czy to jest chociaż trochę to uczucie, jakie się ma, jak się widzi siebie jako osobę palącą. Natomiast rzeczywiście to jest dosyć ciekawym doświadczeniem. Zapomniałem jeszcze wspomnieć o tym, że grałem jeszcze w zasadzie przez godzinę, może trochę mniej, w grę w wirtualnej rzeczywistości, która nazywa się Until Dawn, Rush for Blood. I to jest taka gra, w której my jesteśmy pasażerem takiej kolejki górskiej i naszym zadaniem jest strzelanie do celów, które poruszają się po lewej, po prawej stronie przed nami. I to ma trochę symulować takie, często można spotkać w parkach rozrywki, takie atrakcje, w których my jesteśmy w jakiejś kolejce, daje się nam do ręki jakiś pistolet i musimy zastrzelić wirtualnie jakieś cele. To tutaj jest podobnie, natomiast to jest wszystko w takiej otoczce horroru. To jest trudno wszystko opisać, jak to wygląda, natomiast uczucie jest takie, że jest się w tej kolejce górskiej i wyskakują przed nami różnego rodzaju albo potwory, albo są takie elementy, które mają nas wziąć na przetrzymanie, na przykład, że wjeżdżamy do jakiejś ciemnej jaskini, nic nie widzimy, nie możemy nawet zasłonić przed sobą oczu, no bo mamy na sobie gogle, możemy co najwyżej zamknąć powieki i no i nagle ma się nam, nie wiem, wyłonić jakaś postać, do której musimy strzelać, albo będzie jakiś taki moment, w którym twórcy oczekują od tego, że się przestraszymy i tutaj przyznaję się, że naprawdę było kilka takich momentów, w których podskoczyłem no i było to dla mnie jakimś przeżyciem. Później jak sprawdziłem moje tętno na Apple Watchu, no to okazało się, że rzeczywiście było tak o średnio 15-20 uderzeń na minutę wyższe niż mam zazwyczaj to tętno spoczynkowe. Także wrażenia z tej gry były też naprawdę, naprawdę ciekawe. No i też wydaje mi się, że dobrą ilustracją będzie, jak wrzucę je na Instagrama wtedy albo na Facebooka, wtedy myślę, że łatwiej się sobie będzie wyobrazić to, co można czuć, jak jest się w tej wirtualnej rzeczywistości. No i tak kończąc, jeszcze grałem w jedną grę, która nazywa się Astrobot. To jest gra, która jest naprawdę cudownie przystosowana do tego, żeby być grą w wirtualnej rzeczywistości. Sterujemy takim robocikiem, który musi uwolnić swoich innych towarzyszy, ale to jest gra, która ma tak wysoką grywalność i tak dopracowaną grafikę, która ukrywa moim zdaniem niedoskonałości tego zestawu VR. No, na przykład tą niską rozdzielczość. O tutaj sprawa jest w ten sposób rozwiązana, że to otoczenie, które jest przed nami budowane, ono jest takie trochę cukierkowe, coś co się widzi często w grach Nintendo. Grafika bardzo dopracowana, ale dosyć prosta. A sam Astrobot jest przy okazji niesamowicie grywalny. Żeby na przykład przejść z jednego pomieszczenia do drugiego, niekiedy musimy naszą głowę przechylić w drugą stronę, żeby zobaczyć, czy za rogiem, nie wiem, na przykład kryją się jakieś gwiazdki, które musimy zebrać, albo znajduje się jakaś kładka, po której musimy przejść. Tego Astrobot to jest gra, o której myślę, że będę jeszcze trochę, może w kolejnych odcinkach jeszcze mówić. Nie chcę tego tematu jakoś jeszcze dłużej ciągnąć, z uwagi na to, że ja tak naprawdę nie mam jeszcze zbyt dużo doświadczeń, które wiążą się z graniem w gry z PlayStation VR. A tak naprawdę zdążyłem do tego usiąść wczoraj, grałem chyba przez 2, maksymalnie 3 godziny i dzisiaj też grałem przez godzinę, także no mam naprawdę skromne doświadczenie jeszcze w graniu i w poznawaniu PlayStation VR, natomiast zrobiło to na mnie naprawdę niesamowite wrażenie. I tutaj też może taka ciekawostka, że niekiedy jest tak, że te światy, które oglądamy, I to bycie w tym świecie wywołuje takie, to nie są nudności, ale to są takie, to jest takie uczucie takiego znużenia, którego nie ma się, którego przynajmniej ja nie mam grając w po prostu gry na PlayStation 4, patrząc się w telewizor. Na przykład dzisiaj grałem przez godzinę w Skyrim VR, no tutaj już musiałem przerwać. Nawet nie z tego powodu, że nie miałem już czasu na grę, czy też musiałem się zająć innymi rzeczami. Oczywiście nie chciałem grać w nieskończoność, bo również te obowiązki jak najbardziej są. Natomiast przerwałem tą grę po godzinie, dlatego że już trochę byłem znużony tym wszystkim. Trochę mnie też zaczęła boleć głowa i nie wiem, czy to jest wynik tego, że trochę za bardzo miałem te gogle spięte na głowie, czy też może za bardzo, za długo patrzyłem się na ten obraz. Natomiast no, po godzinie ta przerwa już była mi potrzebna. I jestem ciekawy, jak będzie przy kolejnych rozgrywkach, no ale to już się okaże w przyszłości. I tym samym myślę, że już będę zmierzał do końca tej audycji. Jak słyszeliście, dzisiaj było dużo, dużo luźniej w porównaniu, nie wiem, do tych tematów, które poruszałem w poprzednich odcinkach. No co też oczywiście nie oznacza, że kolejne tematy również będą w takiej konwencji. Natomiast myślę, że od czasu do czasu warto jest powiedzieć o czymś innym niż jakieś poważne rzeczy, które wiążą się z seksuologią, czy też z sieciami neuronowymi. Żeby opowiedzieć coś trochę więcej o sobie i też żeby się nie zrobiło nagle bardzo poważnie i żeby nie poruszać ciągle tych tematów poważnych, zawodowych. Jeżeli się Wam podobało, to dajcie znać. Ja również czekam na wiadomości od Was, na wszelkiego rodzaju wskazówki. Mój adres to jest ai.pogodzinach@gmail.com albo dajcie znać na Facebooku czy też Instagramie. Otóż taka informacja techniczna, że AI po godzinach można słuchać zarówno w serwisie Spotify, na Apple Podcasts, jak i również na SoundCloud. Wydaje mi się, że najlepiej jest, jak słuchacie tej audycji na Spotify, dlatego że ja dzięki temu mam statystyki, które pokazują mi, jak często dany odcinek był odsłuchany i też mam jakiś wgląd w to, kim są moi odbiorcy. O niestety śledzenie statystyk dla odsłuchań podcastu jest trochę trudne. Z uwagi na to, że na przykład jeżeli ktoś odtworzy jakiś odcinek w Apple Podcast, ja na przykład nie wiem, ile ten odcinek był razy odtworzony. Ja tylko widzę średnią ocen, którą ten podcast ma na iTunes, czyli tą liczbę gwiazdek tak naprawdę, ale na przykład nie widzę, ile osób ten kanał subskrybuje. Widzę natomiast liczbę odsłuchań poszczególnych odcinków w Spotify, no i też właśnie jakąś taką, nie wiem, charakterystykę demograficzną osób, które słuchają tego podcastu. Na przykład widzę, że słucha mnie większość kobiet, które pozdrawiam, i też kobiet w wieku od 18 do 30 lat, to jest ta na tą chwilę moja grupa docelowa tego podcastu. No i też im więcej osób będzie słuchało AI po godzinach na Spotify, to ja po prostu będę miał tym więcej informacji tych, które po prostu dotyczą statystyk danych odcinków. I ja się tymczasem z Wami żegnam. Do usłyszenia w kolejnym odcinku AI po godzinach. Do zobaczenia.